Przypominam, że dziś gościem Gortowskiej Audycji Literackiej jest pisarz Tomasz Białkowski. Zapraszam teraz do wysłuchania trzeciej i zarazem ostatniej części rozmowy z autorem, a rozmawiamy o najnowszej książce Spica. Moment, w którym główna bohaterka ten obraz widzi, bo pan to opisuje w tej książce, jest dla mnie jednym z najciekawszych momentów tej książki. Muszę przyznać, że pozwolę sobie na taką ocenę osobistą czytelniczki. Świetnie pan to zrobił, jak właśnie bohaterka Iga odkrywa te kolejne jakby części tego obrazu, bo tak jak pan powiedział, obraz złożony niejako z 14 obrazów. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że warto przeczytać Spicę dla tej sceny, ale jest to bardzo ciekawy moment tej powieści i myślę, że też sprawia, że z jeszcze większą ciekawością podchodzimy do kolejnych stronic i chcemy wiedzieć, co dalej z tym będzie. Jak i też, ja sobie tak myślałam, czytając tę scenę, jakie będą konsekwencje zobaczenia jakby tego obrazu. Już nie będę zdradzać, gdzie to było, żeby już wszystkiego nie mówić. Dla tej bohaterki, czy będzie się to za nią jakoś ciągnęło, jak ten obraz zagra w tej pana powieści. Bardzo ciekawy moment i też taki wniosek może niezbyt odkrywczy sobie wysnułam, gdy pan opowiadał, że pisarz jakby nie może być tylko jakby zamknięty nad tym, co robi, nad tym, co tworzy gdzieś w swojej głowie, ale pan mówił, że zobaczył pan gdzieś ogłoszenie o sprzedaży tej wyspy. Jakby jest pan czujny też na to, co dzieje się gdzieś tam w takim codziennym życiu i okazuje się, że to może być takim punktem, jakąś małą inspiracją, jedną z wielu do kolejnej książki, więc też jakby nie może być pan zupełnie odcięty od tego, co dzieje się chociażby tutaj w Olsztynie.
Czy no zdecydowanie nie, no jak gdyby no, trzeba, jak to się mówi, trzymać rękę na pulsie, gdyby śledzić to wszystko. I to jest ciekawe, że to są takie rzeczy, które na przykład zobaczyło się na przykład kilka lat temu i one nagle po kilku latach zaczynają się układać w coś, co może się przydać do powieści, stają się czymś ważnym, nie wiemy dlaczego. Stanowią jakiś jeden z modułów, który jak gdyby, z którego możemy tworzyć jakąś taką swoją układankę powieściową i nigdy nie wiadomo, co może być ważne dla pisarza i przynajmniej ja tak mam. Tak działa mój mózg, prawda? No bo ludzie różnie pracują. Na pewno trzeba dużo wykonać pracy takiej czytelniczej. To znaczy czytać bardzo różne rzeczy i to no niekoniecznie takie, które mają jakikolwiek związek z literaturą, wręcz przeciwnie i ja w tej chwili no nie będę sięgał po przykłady, ale jestem przekonany, że musiałem pisząc tę powieść, musielibyśmy mój komputer otworzyć po prostu. Okazałoby się, że sprawdzałem bardzo różne dziwne rzeczy, które w życiu do niczego nie będą mi potrzebne. Natomiast w przypadku powieści są bardzo ważne, bo ja uważam, że w powieści bardzo jest ważne prawdziwe zmyślenie, tak ja na to mówię. Po prostu coś, co... Że stwarzamy pozór prawdy. Znaczy piszemy w taki sposób, żeby czytelnik uwierzył. Jeżeli ja buduję postać inżyniera, hydrologa, to ja po prostu muszę to tak to napisać, chociaż nie mam o tym zielonego pojęcia, że czytelnik jest w stanie uwierzyć, że ja rzeczywiście opisuję hydrologa, który zna jakieś fachowe terminy i tak dalej. Oczywiście nie przerzuca się nimi, bo to też jest czasami tak, że ktoś nachalnie próbuje bardzo dużo jak gdyby o danym bohaterze opowiedzieć i zdradzić jakieś takie rzeczy, które w sumie nie są do niczego potrzebne w powieści, tak? Są nudne i takie kartki się jak gdyby przewraca dalej, bo czekamy, co się wydarzy na tym planie jak gdyby fabularnym. Więc mówię, mnóstwo rzeczy trzeba różnych przejrzeć, przeczytać i pamiętam, że w przypadku, trochę przypomniałem się, bardzo musiałem sprawdzać dużo takich rzeczy dotyczących broni myśliwskiej. Pamiętam, że sprawdzałem różne karabiny i kniejówki jakieś, nie wiem co tam jeszcze, ja oczywiście nie jestem myśliwym, broń Boże, nigdy nie będę. Co najwyżej mogę z aparatem pochodzić po lesie i w ten sposób uprawiać bezkrwawe
łowy. Polować na zdjęcia.
Sprawdzać jakieś naboje, ile taki nabój kosztuje i tak dalej, więc dużą pracę przy tym trzeba było wykonać. Tak. Pamiętam też, bo w powieści pojawia się winiarnia. Też musiałem sprawdzać bardzo dużo takich rzeczy dotyczących tego przechowywania wina. I na jakich zasadach się to robi. Już nie mówię tu o temperaturze, ale o jakichś takich procesach, które temu towarzyszą. I prawie nic z tego nie wykorzystałem. Najważniejsze z tego było to, że wino nie lubi światła i że najlepiej, kiedy stają w winiarni świece. Więc czasami trzeba bardzo dużo rzeczy przejrzeć, a właściwie nic się z tego nie wykorzysta, prawda? No ale taka to już jest robota.
Trochę tak jak w dziennikarstwie, bo tak zawsze, już nie pamiętam kto to powiedział, ale ktoś ze starej daty znanych dziennikarzy światowych, to nie Polak, powiedział, że to co się przeczyta, to co jest wykorzystane potem na przykład w artykule, to jest jakaś absolutnie mała cząstka z tego. I
potwierdzam.
Ale nie wiem, czy teraz się tak robi. To już inna kwestia. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, czy możemy się w przyszłości spodziewać kontynuacji losów Iggy z pizzy?
Odpowiadam już teraz, tak. Możemy się spodziewać, pracuję nad kolejną częścią jej przygód. Wykonałem taki solidny research. W tym celu jeździłem kilka razy do Wiednia. Bo tam jakby część, znaczna część, 2/3 powieści będzie toczyło się w Wiedniu, ale też część będzie rozgrywała się we wsi, która pojawia się właśnie w Spicy.
Czyli także warto też wyjdziemy poza Olsztyn.
Wyjdziemy zdecydowanie, zrobi się światowo, wielkomiejsko. ale bohaterowie, których sobie wymyśliłem w tej drugiej części, bo z tej pierwszej części tylko, że tak powiem, przetrwała Spica. Mam na myśli Powróz. Więc postanowiłem tych bohaterów oszczędzić i to nie ukrywam, że też za namową redaktorów. Ponieważ plan był taki, że jeden z bohaterów Spicy w finałowej scenie wyzionie ducha. Natomiast redaktorka zasugerowała mi, że może byśmy go ocalili, bo jednak nie jest on aż taki do szpiku kości zły i dajmy mu szansę jeszcze, żeby się po prostu naprawił. Więc ta postać pojawi się w trzeciej części. Na pewno w trzeciej części będzie policjant o niezwykłych rozmiarach Antoni Styczeń, który już awansuje na podkomisarza, kończy szkołę w Szczytnie. Przy okazji skończy studia wreszcie tu w Olsztynie, bo on tutaj studiuje zaocznie prawo, więc wykształci się już całkiem solidnie. Przeniesie się do Olsztyna, będzie w Olsztynie pracował, oczywiście w policji. Natomiast pojawią się nowe postaci, które myślę, że będą równie sympatyczne i apatyczne, różne będą knujące i takie, którym należałoby współczuć. Więc to wszystko, co powinno być w dobrej powieści.
Super, bardzo się cieszę. To na razie pana czytelnicy mogą nacieszyć się z pizzą w oczekiwaniu na kolejną część. Za nami już premiera tej książki. Można kupić w księgarniach, na stronie wydawnictwa. Forma e-booka też jest, prawda, dostępna.
Tak, myślę, że tak, że to jest w tej chwili to jest jak gdyby standard, że takie rzeczy się pojawiają. Natomiast radzę, że wersja audio będzie w lutym przyszłego roku.
Dobrze, to też już niedługo w sumie.
To myślę, że też jakoś wytrzymamy do
tak,
tego czasu.
Tak, jakoś wytrzymamy. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za wizytę i bardzo dziękuję za te wszystkie szczegółowe opowieści i bardzo interesujące na temat pana pracy. To naprawdę było bardzo przyjemnie posłuchać i cóż, dziękuję myślę w imieniu pana czytelników i swoim. Dziś bardzo miło i interesująco się rozmawiało.
Bardzo również dziękuję. Zawsze jest mi przyjemnie odwiedzać tutaj państwa i ilekroć będzie okazja, będą nowe książki. Będę chętnie tu przychodził i z panią rozmawiał i namawiam wszystkich państwa do lektury Spicy, mojej nowej powieści. Wkrótce myślę, że powiem o tej książce więcej, bo promocja tej książki właśnie rusza.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Białkowski. Do usłyszenia.
Do widzenia, do usłyszenia.